Dziękuję, że jesteś z Voice House. Nowy odcinek Twojej ulubionej audycji już za chwilę. Ale mam prośbę. Szanowna słuchaczko i drogi słuchaczu, Wasze opinie są dla nas bardzo ważne. Pozwalają nam się rozwijać. Zasubskrybujcie nas na Spotify i Apple Podcast. Zostawcie krótką opinię. Co robimy dobrze? A co zmienić? Będę zobowiązany.
Dzień dobry. Tu Gedymin Radziszewski
i Jarosław Kuźniar.
Spotkaliśmy się w studio Voice House na rozmowę o wywiadzie konkurencyjnym, zatytułowaną Competitive Intelligence by Gedymin Radziszewski.
Dzięki autorskiemu podcastowi Gedymina możemy poznać, czym jest wywiad konkurencyjny i dlaczego jest tak ważny. Opowiada o nim konsultant biznesowy, trener, coach z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie wywiadu konkurencyjnego. W tym odcinku profesjonalna edukacja wywiadowcza. Rozmawiamy z doktorem Józefem Kozłowskim z Katedry Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego na Akademii Sztuki Wojennej. Teoria wywiadu w praktyce. Kto może być studentem i z jaką wiedzą opuści uczelnię?
Panie dyrektorze, zwracam się do doktora Józefa Kozłowskiego, Akademia Sztuki Wojennej. Dumnie brzmi, Instytut Historii Wojskowej. No, mamy pewne zawężenie, ale też wspaniała inicjatywa. Dzisiaj chcielibyśmy troszkę słuchaczom przybliżyć to, co się dobrego w Instytucie dzieje, to jaką ofertę edukacyjną, bardzo interesującą, której ja już wspominałem w poprzednich nagraniach, Instytut posiada, no i o pewnej inicjatywie, z którą wychodzimy do świata, ale o tym za chwilę. Jakby pan dyrektor zechciał troszkę powiedzieć nam o misji, zadaniach Instytutu o tej stronie na razie edukacyjnej.
Chciałbym przede wszystkim podkreślić, że działalność Instytutu Historii Wojskowej ma charakter interdyscyplinarny. Jest ukierunkowana na zagospodarowanie tak bardzo istotnego dla bezpieczeństwa państwa obszaru poszukiwań naukowych i kształcenia. Działamy na styku historii, politologii i nauk o bezpieczeństwie. Historia jest pojmowana jako nauka o dziejach państwa, narodu, społeczeństwa, o procesach ich rozwoju. Politologia jest przez nas postrzegana jako nauka o teorii polityki, myśli społeczno-politycznej, o państwie, o systemach politycznych. Nauki o bezpieczeństwie w Instytucie chcemy, żeby były postrzegane jako sposób wykorzystania wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, w tworzeniu i działaniu instytucji stojących na straży bezpieczeństwa państwa. Dlatego zadaniem Instytutu jest prowadzenie działalności naukowej, działalności dydaktycznej, popularyzatorskiej, również w zakresie historii wojskowej, wywiadu, historii wywiadu i kontrwywiadu, historii wojskowości, studiów nad obronnością. Dlatego działają w Instytucie trzy katedry. Katedra Historii Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Katedra Historii Wojskowości i Studiów nad Obronnością i Katedra Służb Specjalnych.
Czy to jest tak, że studentem może zostać właściwie każdy?
Studiów podyplomowych oczywiście będziemy starać się o utworzenie kierunku studiów pierwszego stopnia na kierunku historia. Będziemy przygotowywać wniosek, żeby ten kierunek utworzyć, bo żeby te właśnie trzy obszary, o których wcześniej wspomniałem, żeby je bardzo dobrze zagospodarować, zwłaszcza badać historię wojskową, historię wojska jako instytucji, historię sposobów wykorzystania wywiadu i kontrwywiadu, historię wojskowości jako dzieje organizacji i metody działania wojska, w tym oczywiście historia sztuki wojennej. I chcemy też zająć się bardzo dokładnie, bardzo w sposób bardzo taki całościowy, historycznymi studiami nad obronnością, bo to jest jeden z ważniejszych elementów, który umożliwia skuteczne przygotowanie się i przeciwstawianie się zagrożeniom polityczno-militarnym.
Czyli kiedy mówimy o przeszłości i ją zgłębiamy, poznajemy łatwiej przygotować się na zmiany w przyszłości.
Jak tak? Najbardziej. Oczywiście trzeba lekcje historii odrobić, trzeba poznać, jak mawiał Santa Jana, ten kto nie zna własnej historii, to jest skazany na jej powtarzanie. Także nie chcemy powtarzać historii zawsze, tutaj chcemy przygotować naszych studentów czy uczestników studiów podyplomowych obecnie przede wszystkim do takiego całościowego spojrzenia, które pozwala na wspieranie działań systemu bezpieczeństwa państwa, struktur państwa, instytucji państwa.
Tak, no i tu jakby, panie doktorze, w instytucie, którego jest pan dyrektorem, mamy przecież wspaniałe dwa kierunki studiów podyplomowych, służby specjalne z jednej strony, a z drugiej działania analityczno-informacyjne. Jeśli przez chwilkę moglibyśmy się też na tym skupić, bo to tak z punktu widzenia wywiadu konkurencyjnego, którym ja się zajmuję, jest to bardzo ciekawa inicjatywa. Ja muszę przyznać, że na rynku polskim w tej chwili w zasadzie, można by śmiało powiedzieć, jesteście jedyni. Jedyni, którzy z jednej strony uczą pozyskiwania informacji, oczywiście na bazie historycznej, nie mówimy tutaj o że tak powiem, tych elementach systemu służby informacyjnej, jakie no, pewnie transformacje się odbyły po 90 roku, natomiast nawet korzystając z pewnej historii, z pewnych instrukcji, z pewnych źródeł, które dostarcza IPN, czy biuro, w którym szefem jest pan profesor Cęckiewicz, to jest jedna strona medalu, druga strona medalu to są działania analityczno-informacyjne, czyli patrzymy, jak przetworzyć informację, jak ją zaprezentować. No jest to wiedza unikatowa. Panie dyrektorze, skąd w ogóle pomysł się na to wziął, że to tak w ogóle wystartowało?
Może zacznijmy od drobnej korekty. Również Instytut prowadził studia podyplomowe turystyka historyczno-militarna, tylko że te studia były prowadzone na zapotrzebowanie sił zbrojnych. W tej chwili takiego zapotrzebowania nie ma, ale jeżeli się pojawi, jesteśmy do prowadzenia tych studiów gotowi. Przede wszystkim chciałbym rzeczywiście skupić się na tych dwóch najważniejszych elementach działalności instytutów w tej chwili, mianowicie na niestacjonarnych podyplomowych studiach działania analityczno-informacyjne w obszarze bezpieczeństwa i studia podyplomowe służby specjalne. Oba te studia podyplomowe są studiami niestacjonarnymi. W tej chwili zakończyliśmy trzecią i drugą edycję poszczególnych studiów, także to już zebraliśmy pewne doświadczenia. Co chcemy osiągnąć? Celem kształcenia uczestników niestacjonarnych podyplomowych studiów działania analityczno-informacyjne w obszarze bezpieczeństwa jest przede wszystkim to, żeby nabyli oni wiedzę, ale też i umiejętności, chcemy też rozwijać ich predyspozycje, żeby byli w stanie identyfikować i oceniać współczesne zagrożenia, oczywiście też nie tylko zagrożenia, ale i szanse. Także chcemy, żeby to nie było tylko w wymiarze narodowym, ale także regionalnym i międzynarodowym. Chodzi o to, żeby przygotować uczestników studiów podyplomowych działania analityczno-informacyjne do efektywnej realizacji działań analityczno-informacyjnych na wszystkich poziomach, i strategicznym, operacyjnym, taktycznym. Ja tak mówię trochę używając języka wojskowego, ale działania analityczno-informacyjne są potrzebne wszędzie, w bankowości, w ubezpieczeniach, w finansach.
I tam akurat ten porządek się przydaje.
Tak jest, strategiczna piramida zarządzania dobra, jest tam tak bliska.
Także ja myślę, że te umiejętności, ta wiedza, którą przekazujemy, próbujemy przekazać uczestnikom studiów podyplomowych i będzie przydatna nie tylko w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, ale także jak najbardziej na rynku cywilnym. Bo ta wiedza kwalifikuje takiego absolwenta naszych studiów do pracy na różnego typu stanowiskach, gdzie się rozpoznaje, ocenia współczesne wyzwania, szanse, zagrożenia dla bezpieczeństwa, głównie państwa. Chociaż bezpieczeństwo można tutaj przez 10 minut
odmieniać.
Odmieniać to bezpieczeństwo przez różne przypadki i dodawać różne przymiotniki. Ja myślę, że te wszystkie merytoryczne umiejętności, które próbujemy kreować, czy budować raczej w trakcie tych studiów podyplomowych, to głównie umiejętność wykrywania i oceny zagrożeń, ale także planowania, organizowania i realizacji działań analityczno-informacyjnych. To oczywiście też pociąga za sobą nabycie odpowiedniego warsztatu, żeby być w stanie skutecznie implementować procesy i procedury informacyjne, żeby prowadzić skuteczne działania analityczne, przygotowywać produkty informacyjne. Bardzo łatwo napisać jest, powiedzmy, 30-stronicowy dokument, ale o wiele trudniej jest napisać 3 strony dla polityka, dla decydenta, dla dowódcy, żeby przecież ci ludzie nie mają czasu czytać wielkich opracowań, trzeba...
Albo dla prezesa firmy. Bo albo dla prezesa firmy. Tak jak pan powiedział, rzeczywiście, panie doktorze, wydaje mi się, że to jest intrygujące, jeżeli już mamy dyplom i chcielibyśmy, bo być może prowadzimy biznes, poszerzyć swoją wiedzę, albo słuchając też wcześniej i myśląc o tym, kim mógłby być taki student, ciekawie pan rysuje ten kontekst także biznesowy. Całe te umiejętności, o których tutaj mowa, mogą być wykorzystane także w planowaniu bezpieczeństwa firmy, jednej czy drugiej.
Nie tylko bezpieczeństwa, ale planowaniu działalności firmy, organizacji firmy, restrukturyzacji firmy. To też tu można tych elementów wyszczególnić kilka. Ja myślę, że ale najważniejszym elementem, nad tym chcielibyśmy się na razie skupiać, jest to, żeby nasi absolwenci studiów podyplomowych byli w stanie skutecznie prowadzić działania analityczne, przygotowywać dobre produkty informacyjne, które będą czytane i chętnie odbierane i przyswajane przez odbiorców, bo informacja ma wtedy sens, kiedy jej odbiorca jest w stanie ją skutecznie wykorzystać.
Czyli syntetyczne myślenie też się przyda.
Krytyczne myślenie.
Skoro z 30 stron trzeba zrobić 3.
Krytyczne myślenie, bo też dobrze, że pan tutaj się do tego odniósł. Ja myślę, że też uczymy umiejętności krytycznego myślenia, może nie w tym zakresie, w jakim bym jeszcze chciał, ale myślę, że to jest bardzo dobry kierunek, bo krytyczne myślenie jest potrzebne wszędzie. Także myślę, że tutaj jesteśmy na razie, skończyliśmy 2. edycję, planujemy 3. jest, na pewno będzie uruchomiona, bo mamy już wystarczającą liczbę kandydatów.
Co nimi kieruje, jeśli mógłbym zapytać? Bo jeśli macie już historyczną też wiedzę o tym, kim są kandydaci, kim są studenci i absolwenci, tak naprawdę to jakby, jaki jest powód, że oni właśnie do Ażwoju przychodzą?
Myślę, że głównym powodem jest to, o czym pan powiedział na samym początku, że praktycznie w Polsce nie ma takiej oferty. Jesteśmy jedyni. To jest na razie dla nas pewien bonus. Ja sobie zdaję sprawę, że ten bonus nie będzie trwał wiecznie i wkrótce pojawi się konkurencja, dlatego będziemy się starać to wszystko ulepszać i rozwijać, na przykład przez organizację warsztatów i też przejdziemy do klubu absolwenta, mam nadzieję na koniec, to też opowiem.
Jak choć
to...
też myślę, że przy wyborze uczelni, choć swoją edukację wyższą też mam już za sobą, to ten moment, w którym patrzysz na wiarygodność tego, kto tą wiedzę ma ci przekazać, to też jest fundamentalne. Jednak u was ta wiedza wydaje się jakby naturalna, że to jest właśnie tu.
Powiem tak, że to jest takie moje marzenie, które się trochę spełniło, tak? Że zajmowałem się działaniami analityczno-informacyjnymi w wymiarze narodowym, międzynarodowym, w organizacjach międzynarodowych również. Tego doświadczenia się dosyć dużo zebrało, z tego powstał doktorat, później z tego powstała książka Teoria i praktyka działań analityczno-informacyjnych i jak już była książka, no to naturalnym kierunkiem rozwoju było podjęcie działań, żeby stworzyć na tej podstawie, opracować program studiów podyplomowych. Na razie podyplomowych, mam nadzieję, że to się kiedyś jeszcze rozwinie.
Ale też ten moment, w którym mówi pan o krytycznym myśleniu, mam za sobą kilka takich rozmów ze środowiskiem nauczycielskim ostatnio, gdzie oni też zwracają uwagę na to, że w sumie ich rolą nauczyciel... Wiem, że to w ogóle są zupełnie inne światy, ale ta umiejętność krytycznego myślenia dzisiaj przydaje się na każdym poziomie, w każdej dziedzinie życia. No i tak jak tutaj mówimy o łączeniu wiedzy i biznesu, tym bardziej.
Na pewno jest coraz trudniej ze względu na to, że jak jest zorganizowana oświata i szkolnictwo wyższe, ale myślę, że młodzież jest, ale też i starsi ludzie, bo na studiach podyplomowych mieliśmy też ludzi, uczestników studiów podyplomowych, którzy nie mieli 20 ani 30 lat, tylko troszkę więcej. Głównie oni szukali wiedzy, jak zarządzać procesami informacyjnymi i mam nadzieję, że ją uzyskali. Myślę, że jesteśmy i będziemy nadal w stanie wdrożyć, przynajmniej wskazać kierunek, wdrażać uczestników studiów podyplomowych do do pewnych zasad krytycznego myślenia, przekonywać ich, że to jest bardzo użyteczne narzędzie i mam nadzieję też, że sami będą to rozwijać, bo krytyczne myślenie każdy musi rozwijać sam. Tak? My dajemy tylko narzędzia raczej, a później to samemu to trzeba rozwijać. No między innymi trochę to może zabrzmi dziwnie, ale na przykład jest też w programie studiów podyplomowych jest logika. Tak? Także nie tylko prawnicy uczą się logiki, my na studiach podyplomowych działania analityczno-informacyjne również, bo trzeba logicznie, konsekwentnie, systematycznie przekazywać tą informację.
Też co myślę, Gedyminie, ten moment, w którym pan doktor opowiadał o tym, że to jest wykrywanie zagrożeń, ale i szans. Zwykle jak się mówi o, czy wyzwań właśnie, jak się mówi o wywiadzie także konkurencyjnym, człowiek właśnie myśli sobie o ochronie. Natomiast tutaj mówimy o pewnej szansie, czyli o czymś pozytywnym w sumie, co też można namierzyć.
Tak, bo to są dwie strony medalu. No, coś się zadziewa, tak by można było powiedzieć i teraz ktoś ma skłonność do tego, żeby widzieć zagrożenie, a ktoś ma skłonność do tego, żeby widzieć szansę. Tak czy inaczej, warto widzieć dwie strony tego samego medalu.
Ale, bo w sumie czasem w zagrożeniu pojawia się szansa. No tak? To może być moment kryzysowy, tak, ale my już jesteśmy za.
No, jest takie mądre stwierdzenie, które powiedział mi kiedyś pewien pułkownik, że to nieważne, co się dzieje, ważne, żebyś zadał sobie pytanie, co z tego dobrego dla ciebie wynika. No nie wiem. I tak się zaczęła przygoda.
A nieważne, co złego się dzieje na przykład. Tak,
nieważne w ogóle, co się dzieje w takim znaczeniu, że coś się zadziewa, prawda? Ty chciałeś, żeby było tak, a sprawy się potoczyły inaczej. No i może być niezadowolony, nie? Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyś zadał sobie zawsze to najważniejsze pytanie, co dobrego z tego dla ciebie wynika?
To jedno, panie Gedyminie, jeszcze przywołam księdza Michała Hellera, nie tylko fizyka znakomitego, ale również filozofa, który zawsze mówi i wskazuje, że człowiek krytycznie myślący nie powinien akceptować pierwszej pojawiającej się odpowiedzi, powinien bardzo krytycznie do tego podchodzić i wykorzystywać cały warsztat, który mu do tego jest dostępny. I to zdanie z dzieła Michała Hellera jest motto jednego z wykładów, tak? Także myślę, że warto też ten element nie tylko zadawania sobie pytań, ale też nie przyjmowania każdej pojawiającej się odpowiedzi, tylko krytycznego odbioru i analizy jest bardzo ważna. I tu wspomnieliśmy o trzech poziomach: strategicznym, operacyjnym i taktycznym. Dlatego też my chcemy przekazywać wiedzę i umiejętności i możliwości wykorzystania metod, technik i narzędzi. Tak? Metod, które mogą zostać zastosowane, technik, które stosujemy do konkretnych rozwiązań i narzędzi, w tym narzędzi teleinformatycznych, oprogramowania, baz danych. Jeszcze to jest dopiero przed nami. Tak? Także jeżeli już same elementy takie narzędziowe, mam nadzieję, że to się w tym kierunku rozwinie i będziemy organizować również warsztaty.
Bo tej wiedzy nie da, można ją posiąść oczywiście na studiach. Rozumiem, że bez przepracowania, bez praktyki, bez potknięć tutaj nie da się być kompletnie gotowym studentem, absolwentem.
Ja może sprawę postawiłbym w ten sposób, żeby stać się takim pełnoprawnym analitykiem. No, badania amerykańskie wskazują, że to wymaga 4-5 lat pracy na stanowisku, takiego on-job training. Mam nadzieję, że te studia podyplomowe roczne pomogą przyspieszyć ten proces i że to nie będzie 4 lata, ale będzie 2 lata czy rok, bo to zależy też od jakichś osobniczych właściwości i cech osobniczych, ale celem też jest właśnie skrócenie tego czasu, żeby ludzie nie uczyli się wynajdować koła z powrotem, tylko żeby tą wiedzę dostali szybciej, sprawniej, żeby pojawiły się metody, techniki i narzędzia.
Ale też wspominał pan, panie doktorze, o tym, ja zadawałem pytanie o to, czy każdy może być studentem, ale spróbuję wrócić do niego tylko właśnie w kontekście cech, o których pan powiedział. Czy są jakieś predyspozycje, czy powinien je student w sobie wcześniej wykryć, zauważyć albo czuć, że je ma, żeby na przykład tą wiedzę szybciej wchłonąć, żeby być skuteczniejszym potem po studiach analitykiem?
Myślę, że trzeba wymienić kilka cech. Pierwsza to jest dobre przygotowanie ogólne, czyli dobra wiedza ogólna, dobre przygotowanie na poziomie szkoły podstawowej, liceum i szkoły wyższej. I oprócz tej specjalności, w której się kształcimy, to jeszcze powinna być szeroka wiedza ogólna. analityk, jeżeli analizujemy jakieś państwo, tak, to nie tylko jest, nie tylko finanse, nie tylko siły zbrojne, ale także kultura, także religia. Także taki analityk powinien być dobrze, nie tylko dobrze wykształcony, ale też dobrze, znaczy powinien być odczytany i powinien przeczytać w trakcie swojej edukacji i rozwoju zawodowego nie tylko jakieś podstawowe książki i lektury, ale powinien czytać o wiele więcej i zajmować się o wiele szerszym spektrum zagadnień. Od filozofii, po religię, po kulturę. Czyli musi mieć takie zacięcie...
Ciekawość świata.
Tak, tak, dążyć do podwyższenia swojego, stałego podwyższenia swojego poziomu wiedzy ogólnej. Druga cecha to jest systematyczność. I trzecia konsekwencja. Jak już się rozpocznie zadanie, to po prostu tak jak bulterier, nie można już się od tego oderwać. Ja zawsze mówię, że analityk nie jest żadnym tłumaczeniem analityka. Jeżeli analityk musi się tłumaczyć, że nie ma materiałów, nie ma danych, nie, analityk musi, jeżeli nie ma, to musi sobie te narzędzia stworzyć, metody przygotować, dane gdzieś zdobyć, zapotrzebować, zwrócić się, kupić, no to jest dziesiątki różnych sposobów. Analityk także, dlatego też po to są te studia, bo analityk to jest nie tylko otrzymuje materiały, analizuje, przygotowuje materiał informacyjny, ale też powinien zarządzać procesami informacyjnymi, czyli...
Robić research. Dla siebie samego.
Wiedzieć jak, wiedzieć gdzie, wiedzieć z kim, wiedzieć za ile i jeszcze pewnie kilka innych rzeczy można by było tutaj dodać.
Tak, znaczy być takim samodzielnym podmiotem, prawda?
Samodzielnym. Dokładnie. Każdy analityk jest, dobry analityk jest praktycznie odpowiednikiem samodzielnego pracownika naukowego. Także w trakcie swojej kariery analityk zwykle przygotowuje kilkaset, tak, kilkadziesiąt na pewno nie, ale kilkaset, bo to na pewno więcej, tak, niż kilkadziesiąt. Kilkaset dokumentów ważnych dla swoich odbiorców. A analityk, dla niego nie ma tłumaczenia, że czegoś nie ma. Jeżeli nie ma, to on musi sobie i warsztat stworzyć, a dane w odpowiedni sposób pozyskać. Tak działa proces informacyjny.
I to jest wspaniałe, bo przepraszam, że wchodzę w słowo, Jarku. Ja chciałem podkreślić też, że na tych studiach, których sam byłem studentem, dzisiaj już jestem absolwentem po kierunku służby specjalne, no to uczą praktycy, co mnie strasznie cieszy, tak? Bo panie dyrektorze, no można spotkać pana generała Kowalskiego, tak? Można spotkać pana pułkownika Marka Świerczka, wspaniałe grono doktorów, profesorów, tak? To naprawdę jest coś unikatowego. Ja się bardzo cieszę, że jest taka uczelnia w Polsce, która po pierwsze wystartowała, robi to konsekwentnie i w takim gronie pedagogicznym.
Zaprojektowaliśmy program studiów podyplomowych, studia, służby specjalne, żeby pozwolić uczestnikom tych studiów na zrozumienie chronologii formowania się służb specjalnych, żeby byli w stanie zrozumieć ich specyfikę, która wynika nie tylko z kontekstu historycznego w poszczególnych państwach, ale też z kontekstu kulturowego. Oczywiście, tak jak pan Gedymin wspomniał, dużą część programu studiów poświęcamy historii polskich służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych, ale też nie zamykamy się w tym naszym regionie. Uwzględniamy aspekty globalne, geopolityczne, bo chodzi przede wszystkim o to, żeby zrozumieć całościowo kontekst funkcjonowania tego rodzaju służb. Ten program, który jest przewidziany dla studiów podyplomowych służby specjalne, ma uzupełnić tą lukę, która ewidentnie jest jeszcze w obszarze kształcenia, w naukach o bezpieczeństwie i w naukach o obronności, chociaż teraz mamy tylko nauki o bezpieczeństwie. Chodzi o to, żeby rozumieć, jak powstają, jak działają, jaka jest ich specyfika. Myślę, że chodzi o to, żeby też tą wiedzę być w stanie wykorzystać do bieżącej analizy, bieżących wydarzeń i jeżeli komuś to się przyda, to być może też będzie mógł to wykorzystać na stanowiskach, które są związane z instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem państwa. Chodzi też o pogłębienie specjalistycznej wiedzy w zakresie tematyki służb specjalnych. Tak jak wspomniał pan Gedymin, głównie zajmujemy się przypadkami historycznymi. No, z oczywistych względów nie zajmujemy się elementami sytuacji bieżącej, ale myślę, że warto takie rzeczy studiować, warto takimi rzeczami się zajmować i warto takie elementy analizować.
Absolutnie, bo uczymy się na konkretnych przykładach z przeszłości, natomiast ta przeszłość nie jest wcale taka odległa.
Dokładnie, zawsze mówię, że też, że lepiej uczyć się na cudzych błędach niż na własnych. To jest trochę bardziej przyjemne, bo jednak uczenie się na własnych...
Choć te własne bywają najbardziej pouczające.
A tak, to też, ale bywają też bolesne. Dlatego myślę, że te możliwości, które stwarzamy w ramach tych studiów podyplomowych służby specjalne, z pewnością przygotują absolwenta do nabycia tych umiejętności, które pozwolą mu na samodzielne analizowanie informacji, na pozyskanie wiedzy dotyczących służb specjalnych.
Ja tu w tym przypadku myślę, że już o predyspozycję pytać nie trzeba. Widać, wyobrazić sobie można, jak taka osoba powinna być rzeczywiście dobrze zorganizowana i samodzielna bardzo, pracując w tym obszarze. Natomiast to, o czym mówi Gedymin, i to, co też jest jednym z wątków, który pojawia się w różnych audycjach, kiedy opowiadam o wywiadzie konkurencyjnym w tym konkretnym przypadku, to bycie w organizacji, bycie w społeczności analityków, czy to jest CIP, czy to są właśnie być może studia i moment, w którym możemy otworzyć drzwi do klubu absolwenta. Chciałbym o to zapytać, na ile rzeczywiście ten, użyję modnego słowa i ważnego, networking też się przydaje i też jest ważny.
Właśnie to będzie taki swego rodzaju eksperyment, tak? Bo na Akademii, która zresztą będzie obchodzić swoje 5-lecie już 1 października, tak? Bo wtedy powstała pod obecną nazwą. No może nie eksperyment, bo inne uczelnie już takie elementy, nie wiem, czy pan, panie redaktorze, też jest członkiem takiego klubu absolwenta.
Może nie tak sformalizowanego, ale rzeczywiście to działa.
Tak, ale ze względu na to w naszym przypadku, jak zauważyliśmy, że uczestnicy studiów podyplomowych są z różnych miejsc w Polsce, z różnych instytucji. Być może, gdybyśmy to zostawili bez jakiejś inicjatywy, doszłoby do sytuacji, że ostałyby się tylko te najbardziej mocne więzi i kontakty, które się zadźgnęły w czasie studiów. A myślę, że warto zainwestować w taki networking i w kontakty, bo tak jak wspomniałem, my już mamy 3. i 2. edycję studiów podyplomowych. 3. służby specjalne, 2. działania analityczno-informacyjne. Czyli to już jest całkiem pokaźna liczba, tak? Bo w tym studia zakończyły się, mieliśmy 27 i chyba, nie wiem, prawie 17 osób na drugich studiach. To już jest 3. edycja i 2, tak? Także to jest już element, z którym można zaczynać. Sami zresztą uczestnicy studiów podyplomowych wskazywali, że nie chcą tracić kontaktu ze swoimi kolegami, koleżankami, z instytutem, z uczelnią. Dlatego postanowiliśmy absolwentom zaproponować ten format. Oczywiście klub absolwenta, jak sama nazwa wskazuje, jest klubem absolwenta, czyli absolwenci go muszą zorganizować. Ja doprowadziłem ze swojej strony do ustrukturyzowania tej jego działalności poprzez zatwierdzenie regulaminu klubu absolwenta przez rektora komendanta. Ja myślę, że to z pewnością przyczyni się do umacniania więzi absolwentów z uczelnią, bo nie chcemy tracić kontaktu. Chcemy też, żeby zachowali dobre relacje ze środowiskiem uczelni. My chcemy wzmacniać relacje uczelni z tak zwanym, teraz jest modny termin w szkolnictwie wyższym, z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ale też chcemy rozwijać kontakty ze społecznościami
lokalnymi. Myślę, że w ich przypadku, jeśli oni rzeczywiście rozpierzchną się potem po różnych instytucjach, różnych firmach, będą tam pracować, a jednocześnie też szukać wiedzy dla siebie, być może już w indywidualny sposób, a potem dzielić się nią na takim spotkaniu klubu absolwentów, to każdy wygra.
Przede wszystkim już zaczęliśmy pewne działania, chociaż to długo trwało, ale pandemia nam popsuła bardzo mocno szyki, bo kontakty internetowe no nie zastąpią, tak? Czy takie kontakty online, czy zajęcia online nie zastąpią normalnego trybu działania. Ale na szczęście mamy portal już na stronie Akademii ruszyła strona www.klubu. Będziemy chcieli, żeby absolwenci otrzymywali newslettery z informacjami na temat bieżącej pracy czy działalności Instytutu, instytucji związanych z Instytutem czy Akademii Sztuki Wojennej. Będą otrzymywać zaproszenie na seminaria, sympozja, konferencje. A ja chciałbym rozwijać, mam nadzieję, że pandemia na to pozwoli, zajęcia warsztatowe, tak, czyli żeby absolwenci, ale nie tylko, tak, żebyśmy spotykali się co jakiś czas i analizowali metodę, technikę, narzędzia, tak, żeby to jeszcze nie tylko nabywać nową wiedzę, ale też utrwalać tą która została pozyskana.
Ale właśnie a propos utrwalania, to jest tak z tymi studiami, czy z tą wiedzą, że trzeba ją odświeżać regularnie? Czy to jest tak, że skoro mówimy o tym, że te narzędzia przez lata czasem nie potrafią się zmienić, bo zostały zrobione raz za dobrze, to potem raz zdobyta może spokojnie już nie być update'owana?
No, koła nie wymyślimy na nowo, natomiast trzeba pamiętać, że ono jest. Więc w ferworze codziennych trosk, przyzwyczajeń, no gdzieś w swojej niszy działalności biznesowej, edukacyjnej, służbowej, no po prostu istniejemy, tak? Natomiast po to wybieramy się na te studia, po to chcemy mieć te kontakty ze sobą, po to też chcemy mieć różnego rodzaju konferencje, sympozja, żeby tą wiedzę odświeżyć, żeby znaleźć oddech, żeby no, zainspirować się czymś, o czym być może nawet wiemy albo wiedzieliśmy, tylko zapomnieliśmy, prawda?
Ja chciałbym jeszcze też podkreślić jedną rzecz, żeby ona doskonale wybrzmiała, bo tu zapytał pan redaktor, po co takie spotkania, utrwalanie? Po pierwsze, tych metod, technik i narzędzi jest całe mnóstwo. Także niektórzy się specjalizują w wybranych narzędziach, niektórzy wybierają sobie tylko te, które im pasują, a nam chodzi o to, żeby przede wszystkim rozwinąć taką umiejętność, żeby analityk był w stanie skutecznie dobrać sobie warsztat do realizowanego zadania i wtedy dobrać metody, wtedy dobrać techniki, wtedy dobrać narzędzia. A my, tak jak pan Gedymin wskazał, mamy zamiar i mamy nadzieję, że to się uda, żeby zapoznawać z najnowszymi trendami, z najnowszymi metodami, technikami. Wszystko, co się będzie pokazywać w wymiarze działań analitycznych, chcemy, żeby to trafiło do absolwentów.
Szanowni absolwenci, mocno trzymamy za was kciuki. Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę.
Ja również dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że przekazane informacje zachęcą być może przyszłych uczestników studiów podyplomowych do złożenia dokumentów i przekazania swojego zgłoszenia na studia podyplomowe.
Serdecznie zapraszam.
Dziękuję za twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Co o niej sądzisz? Masz pytanie? Napisz bezpośrednią wiadomość na LinkedIn Gedymina Radziszewskiego. Zasubskrybuj podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.